radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, witam Państwa na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Rozpoczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. A w studiu razem ze mną jest ksiądz profesor Michał Bednarz, który poprowadzi dzisiejszy wykład Bóg, Ojciec Miłosierny w Ewangelii Świętego Łukasza.
W Ewangelii Świętego Łukasza jest znacznie mniej wyraźnych wzmianek o Bogu jako Ojcu Jezusa i Ojcu ludzi niż w Ewangelii Świętego Marka i Świętego Mateusza. Rzeczownik ojciec 17 razy odnosi się do Boga, w tym 12 razy ewangelista określa go jako Ojca Jezusa, a 5 razy jako Ojca ludzi. Ale to nie oznacza, że temat ojcostwa jest marginalny w Ewangelii Świętego Łukasza.
Czy ewangelista nazywa Boga Ojcem Jezusa?
Anioł Gabriel 2 razy nazwał Jezusa Synem Boga. Takie stwierdzenie sugeruje zatem, że Bóg jest Jego Ojcem. Święty Łukasz stwierdza, że syn Zachariasza będzie wielki w oczach Pana, natomiast syn Maryi jest wielki w sensie absolutnym. Przymiotnik wielki, używany jako orzecznik, bez żadnego dodatku, jest zarezerwowany dla Boga. Jezus będzie tak wielki jak Bóg. Dalszy ciąg orędzia potwierdza to jeszcze wyraźniej. Zostanie nazwany Synem Najwyższego. Ten zwrot może mieć znaczenie czysto metaforyczne. Królowie Izraela, począwszy od Salomona, są nazywani synami Bożymi. Ponadto wyrażenie to może mieć sens tylko mesjański, bez jakiejkolwiek aluzji do bóstwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że święty Łukasz posługuje się tym wyrażeniem w sensie absolutnym. Tytuł Syn Najwyższego odróżnia Jezusa od wszystkich ludzi i wskazuje na Jego jedyną w swoim rodzaju relację z Bogiem. Dla świętego Łukasza jest jasne, że Jezus jest Synem Boga, chociaż jest także Mesjaszem, a zatem Bóg jest Jego Ojcem. W dalszej części Łukaszowego opisu znajdujemy słowa: dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Dziewicze łono Maryi stanie się sanktuarium Boga, nowym miejscem najświętszym. Dlatego dziecko będzie święte, ale nie jak Samson, Samuel czy Jan Chrzciciel, lecz świętością absolutnie wyjątkową i właściwą tylko Bogu. Będzie to rezultat wyjątkowej obecności Boga w łonie matki dziewicy. Święte to będzie Jego nowe imię, określające Jego naturę. Aby usunąć wszelką wątpliwość, anioł precyzuje wieloznaczne określenie święte przy pomocy zwrotu Syn Boży, który w naszym wypadku ma jednoznaczny sens. Dziecko, które się narodzi, jest nazywane Synem Bożym, to znaczy Bogiem, gdyż łono dziewicy staje się miejscem pobytu Boga, tak jak rozumieli to czytelnicy Starego Testamentu. Anioł nie zwiastuje, że ten, który się narodzi z Maryi, będzie lub stanie się Synem Najwyższego, lecz że będzie nim nazwany, to znaczy zostanie objawione, że jest on rzeczywiście Synem Boga. Znów trzeba z tego wyciągnąć wniosek, że zatem Bóg jest Jego Ojcem.
Kiedy święty Łukasz pisze jeszcze, że Bóg jest Ojcem Jezusa?
Pozytywnym dopełnieniem powyższych stwierdzeń jest własna deklaracja Jezusa o Bogu jako Ojcu. Maryja uczyniła odnalezionemu w świątyni Jezusowi wyrzut: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. nazwała Józefa ojcem twoim. Był to codzienny, stosowany w odniesieniu do Józefa sposób mówienia, który w żaden sposób nie podważa dziewiczego poczęcia Jezusa. Święty Łukasz, jak świadczy dalsza część opisu, świadomie uwypukla istnienie tych więzów rodzinnych, aby uzyskać większy kontrast między słowami Maryi a odpowiedzią Jezusa, który zapytał: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Odpowiedź Jezusa stanowi punkt kulminacyjny perykopy. Poprawia Maryję, stwierdza, jak napisał Ojciec Święty: ja jestem u Boga. Nie, Józef jest moim ojcem, lecz ktoś inny, sam Bóg. Do Niego należę, u Niego jestem. Czy można jaśniej jeszcze wyrazić Boże synostwo Jezusa? Pyta Ojciec Święty. Jezus dał do zrozumienia, kto jest Jego prawdziwym Ojcem. W ten sposób podkreślił równocześnie osobisty związek, jaki łączy Go z Nim, czyli stwierdza, że jest Synem Bożym. Ewangelista nawiązuje do zwiastowania Maryi, podczas którego anioł Gabriel zapowiedział, że jej Syn będzie nazwany Synem Bożym. Teraz zaś w scenie odnalezienia w Domu Bożym pokazuje, że sam Jezus jako pierwszy nazwał Boga swoim Ojcem, objawiając swą zażyłą z Nim więź. W związku z tym ewangelista pisze: oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Na tamtą chwilę słowa Jezusa są zbyt wielkie. Także wiara Maryi jest wiarą w drodze, wiarą, która coraz bardziej pogrąża się w ciemnościach i przedzierając się przez nie, musi dojrzewać. Maryja nie rozumie słów Jezusa, jednak zachowuje je w swoim sercu i pozwala mu stopniowo dojrzewać.
A w których miejscach święty Łukasz najwyraźniej stwierdza, że Bóg jest Ojcem Jezusa?
W chwili chrztu Jezusa otwarło się niebo. Należy to rozumieć jako spełnienie się zapowiedzi proroka, który modli się, by Bóg otworzył niebo, stąpił na ziemię i dokonał ostatecznego aktu zbawczego. Jest to równocześnie powołanie Jezusa do wypełnienia tego dzieła zbawczego. Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Pierwsza część wypowiedzi z nieba jest ogłoszeniem, proklamacją Bożego synostwa i jest to nawiązanie do psalmu drugiego: Tyś Synem moim, gdzie jest mowa o Mesjaszu. Ewangelista nie kieruje się jednak tekstem greckim Starego Testamentu, tak zwaną Septuagintą, która ma w tym miejscu słowo sługa, ale pisze syn. Zamiana sługa na syn wskazuje, że chodzi o pogłębione znaczenie, a mianowicie o uświadomienie, że Jezus jest rzeczywiście Synem Bożym. Ani termin prorok, ani określenie Mesjasz nie oddają w pełni natury, godności i misji Jezusa. Jest on bowiem kimś więcej niż Mesjaszem czy prorokiem. Ale tytuł Syn nie jest jedynym, który przysługuje Jezusowi. W wypowiedzi z nieba w czasie chrztu pojawia się termin umiłowany, który nie jest tylko przymiotnikiem do mój Syn, ale stanowi odrębny tytuł, który mieści w sobie ideę jedyności, a to oznacza, że Jezus jest jedynym Synem Bożym. Tekst uświadamia zatem czytelnikom bardzo ważną prawdę chrystologiczną, że mianowicie ten, który przyjmuje od Boga zleconą mu misję, jest jedynym i umiłowanym synem Ojca. Słowa głosu z nieba, Tyś jest mój syn umiłowany, stanowią także wypełnienie obietnicy danej Maryi w chwili zwiastowania. Będzie nazwane Synem Bożym. Bóg staje się świadkiem i ogłasza publicznie, że Jezus jest Jego Synem. Jest to punkt zwrotny w Ewangelii świętego Łukasza. Od tego momentu jej autor bardzo wyraźnie dystansuje się od błędnej opinii ludzi, że Jezus jest synem Józefa. Ten dystans jest widoczny w rodowodzie Jezusa. Ewangelista pisze: był jak mniemano synem Józefa. Tym samym, biorąc pod uwagę kontekst rodowodu, podkreśla, że Józef jest prawnym, lecz nie naturalnym ojcem Jezusa. W takim razie kolejny raz sugeruje, że to Bóg jest jego ojcem. Centrum opisu w Ewangelii świętego Łukasza stanowi przemienienie, gdyż jest objawieniem pośrednim między chrztem nad Jordanem a zjawieniami się Jezusa po zmartwychwstaniu. Chrystus skończył działalność w Galilei, a rozpoczął drugi, istotny etap posłannictwa, prowadzący do aktu odkupienia przez krzyż. Ogół ludzi coraz częściej odrzucał mistrza z Nazaretu, gdyż chciał w nim widzieć przywódcę ziemskiego i nacjonalistycznego. Pogardzali nim także przywódcy narodu, a natomiast szli za nim wytrwale uczniowie, gdyż byli przekonani, że jest nie tylko zwykłym nauczycielem, jakich było wielu w Izraelu, ale Mesjaszem. Dlatego Jezus coraz częściej poświęcał czas kształceniu uczniów. Kończy działalność w Galilei i zmierza do Jerozolimy, gdzie będzie cierpiał i umrze. Ale trzeba tutaj przypomnieć wyznanie Piotra, które nastąpiło wcześniej. Natychmiast po tym wyznaniu Jezus pouczył apostołów o swoim cierpieniu i męce oraz określił się jako Syn Człowieczy i Sługa Pański. Pierwsza zapowiedź męki i śmierci była zatem korektą błędnego poglądu, który mógł się zrodzić. Chrystus chciał zapobiec temu, aby uczniowie, uznawszy w nim Mesjasza pod Cezareą Filipową, nie poszli w kierunku interpretacji politycznej. Głos z nieba stanowi w tym kontekście niewątpliwie element centralny całego opowiadania. Dzięki niemu apostołowie dowiedzieli się, kim jest Jezus, gdyż słowa skierowane były nie tyle do mistrza z Nazaretu, co właśnie do świadków jego przemienienia. Dla nich mistrz z Nazaretu był wciąż rabbim, mimo wyznania Szymona pod Cezareą Filipową. Piotr w dalszym ciągu się mylił, na przykład w sprawie namiotów, które chciał wznieść. Kiedy uczniowie przeżywali to, co się wydarzyło na górze, mogli się domyślać, że Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale i Bogiem, gdyż wiedzieli dobrze o teofanii na Synaju. Jednak dopiero głos z nieba ukazał im w pełni, kim jest Jezus. To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Bóg mówi tu o swoim Synu nie w sensie adopcji, lecz w sensie dosłownym. Zapewnienie, że jest On Synem Bożym, powinno być dla nich gwarancją Jego prawdomówności, a także ma utwierdzić wiarę, którą wyraził Piotr pod Cezareą Filipową. Należy Jezusowi wierzyć, gdyż jest kimś więcej niż Mojżesz, którego autorytet nie podlegał dyskusji. Jest Synem Bożym i dlatego należy Go słuchać, nawet w tym wypadku, gdy mówi to, co jest trudne do zaakceptowania. Chrześcijanie od pierwszych lat istnienia Kościoła będą widzieli w tych słowach fundament nauki o Bożym Synostwie Jezusa, a tym samym o Ojcostwie Boga.
A czy sam Jezus nazywa Boga Ojcem?
W związku z pouczeniem o potrzebie codziennego dawania świadectwa Jezus podkreśla: kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca i świętych aniołów. Przestrzega, że gdy taka sytuacja zaistnieje w życiu Jego ucznia, konsekwencja będzie bardzo surowa i będzie sięgała życia wiecznego, gdy przyjdzie kiedyś w chwale swojego Ojca. Jest bardzo charakterystyczne, że oprócz powyższego wypadku Jezus mówi o Bogu jako o swoim Ojcu najczęściej w modlitwie i w kontekście modlitwy. W modlitwie odsłania się niepowtarzalna relacja Syna umiłowanego do swego Ojca. Jezus rozmawia z Bogiem jak Syn, który stanowi jedno z Ojcem. 72 uczniów wróciło z pierwszej podróży misyjnej. Przepełniała ich radość z odniesionych sukcesów. Byli dumni niczym dzieci. Jezus oczyszcza ich naturalną radość i we wspaniałym hymnie uwielbienia kieruje ją ku Bogu. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Odkrycie dobroci Boga w czynach wysłanych uczniów prowadzi Jezusa do modlitwy wdzięczności wobec Ojca. W pierwszej części tej niezwykłej pieśni pochwalnej Jezus wysławia Ojca. Powodem tego uwielbienia jest Boże działanie, mające dwa aspekty: zakrycie i objawienie. To wszystko, co przynosi Chrystus, stało się dla jednych czymś, czego ani zrozumieć, ani przyjąć nie chcą. Dla drugich zaś stało się objawieniem długo oczekiwanej Bożej interwencji w ludzkie sprawy. Jedni z nich, mądrzy i uczeni, to ci, którzy ufają swojej mądrości, a dla Bożych spraw mają serce zamknięte. Nie uznają Jezusa. Drudzy zaś, ludzie prości, niewykształceni w prawie mojżeszowym i w judaistycznych przepisach, to ci, którzy starali się zachować Boże przykazania i w Bogu złożyli ufność. Jedynie prostaczkom Ojciec otwiera oczy, aby w słowach i czynach Jezusa rozpoznali znaki Boże i pojęli, że nadszedł Mesjasz. Tak się dzieje z tego powodu, że za pomocą własnego rozumu nie można pojąć tego, co dotyczy Chrystusa. Jest On darem Bożym, a Jego nauka objawieniem, które dzięki łasce Bożej jest dostępne nawet dla prostaczków, ale do ludzi zadufanych w sobie nie ma dostępu. Natomiast w drugiej strofie Jezus sławi Ojca za to, że udzielił Mu wszechogarniającej wiedzy i poznania, powierzając pełnię prawdy objawienia i czyniąc jedynym prawomocnym pośrednikiem. Wspomniane poznanie oznacza jedyny, dla nikogo niedostępny stosunek syna do ojca. W jego następstwie nikt nie zna syna jak tylko ojciec, ale też ojca nikt nie zna, tylko syn i jedynie on, na mocy otrzymanego uzdolnienia, może teraz ludziom mówić o ojcu. Jezus, mówiąc, że tylko on zna ojca, pośrednio stwierdził, że jest Bogiem, gdyż stanowi z nim jedno.
A kiedy jeszcze Jezus wyraźnie nazywał Boga swoim ojcem?
Z powyższym uwielbieniem ojca łączy się modlitwa Jezusa na Górze Oliwnej. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jezus zwraca się do Ojca z pełnym zaufaniem i niezwykle serdecznie. W oparciu o inne Ewangelie można stwierdzić, że słowu Ojcze odpowiada aramejskie Abba. Tak być może Jezus zaczynał każdą swą modlitwę, mając świadomość, że Bóg jest Jego rzeczywistym Ojcem. Izraelici nie mówili nigdy w ten sposób do Boga. Termin Abba nie jest odpowiednikiem naszego Ojcze, ale jego formą zdrobniałą. W ten sposób zwracały się dzieci izraelskie do swego Ojca. Szacunek względem Boga sprawił, że Izraelici nie odważyli się nigdy używać tego terminu w odniesieniu do Najwyższego. Obecność tego słowa w modlitwie Jezusa nabiera niezwykłego znaczenia. Mówi o serdecznym związku między Chrystusem a Ojcem. Z modlitwy Jezusa wypływa przekonanie, że Ojciec może wszystko uczynić. Chrystus jest świadom, że Ojciec jest wszechmocny i właśnie wtedy, gdy wydawało się, że zwyciężają siły ciemności, może uwolnić go od tej próby, która jest trudna do zniesienia. Modlitwa Jezusa ma cechy synowskiego oddania się Ojcu. Z całą miłością, szacunkiem i zaufaniem zwraca się do Ojca, aby, jeżeli uzna to za stosowne, cofnął swoją decyzję. Pokornie się mu jednak poddaje. Dwa razy Jezus zwraca się wprost do Boga jako Ojca w czasie konania na krzyżu. Kiedy zostaje ukrzyżowany, prosi Go o przebaczenie dla ludzi. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A przed samą śmiercią woła donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. W drugim wypadku Jezus cytuje słowa psalmu 31. Ale słowa psalmisty poprzedził wezwaniem: Ojcze. Tym sposobem uczynił słowa psalmisty własną modlitwą, w której oznajmia, że w ostatniej chwili życia ziemskiego całkowicie zdaje się na wolę Ojca. Umierając po ludzku, mówiąc opuszczony, wypowiedział słowa ufności. Oddał swego ducha Ojcu, podobnie jak czynił to pobożny Żyd każdego wieczoru. Już słowo Ojcze, jako określenie Boga, wskazuje, że Jezus nie czuł się zawiedziony, mimo cierpień, jakie go spotykały. Zaakceptował z poddaniem wolę Ojca, nie oddaje ducha Ojcu, ale powierza go mu w pełnej świadomości. Jego ostatnie słowa są ostatnim aktem synowskiego zawierzenia Ojcu, którego wolę pełni do końca, aby dokonać zbawienia. Jeszcze raz Jezus nazywa Boga Ojcem w zakończeniu Ewangelii świętego Łukasza, gdy mówi o konieczności dawania świadectwa przez uczniów. Chrystus ich zapewnia: oto ja ześlę wam obietnicę Ojca mojego. zadanie, jakie staje przed apostołami, nie będzie ani proste, ani łatwe. Już wcześniej Jezus bardzo często wspominał, że Jego uczniowie spotkają się ze sprzeciwem i wrogością. Do tej myśli powraca także obecnie. Zapewnia swym świadkom pomoc, przyrzeka im obietnicę Ojca. W drugiej części dzieła święty Łukasz napisze wyraźnie w Dziejach Apostolskich, że tą obietnicą Ojca będzie Duch Święty. Chodzi w tym wypadku o wzmacniające i oświecające działanie Ducha Świętego. Podobnie jak w wypadku innych Ewangelii, określenie Syn Boży w odniesieniu do Jezusa pojawia się w częściach narracyjnych Ewangelii świętego Łukasza. Występuje również w wypowiedziach mistrza z Nazaretu. To określenie domaga się swojego odpowiednika. Jeżeli Chrystus jest Synem Bożym, to Bóg jest Jego Ojcem. Ponadto Jezus często wypowiada słowo Ojciec. Posługuje się tym określeniem wtedy, gdy uczy o Bogu jako o swoim Ojcu, ale także i wtedy, gdy uczy o Bogu jako Ojcu wszystkich ludzi.
I na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. Dlaczego Łukaszowe opowiadanie o znalezieniu 12-letniego Jezusa w świątyni jest tak ważne, gdy szukamy odpowiedzi na pytanie, czy Bóg jest Ojcem Jezusa? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi dziękuję za dzisiejszy wykład.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14:30, powtórka w poniedziałek po 20:00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.